Gość dnia w Radiu Rodzina.
Przed mikrofonem Tomasz Klimowicz. Drodzy Państwo, dzisiejsze spotkanie z naszym gościem dnia Radia Rodzina inauguruje cykl rozmów z tegorocznymi księżmi neoprezbiterami, którzy w Katedrze Kaliskiej 25 maja przyjęli z rąk ordynariusza naszej diecezji, księdza biskupa Damiana Bryla, święcenia kapłańskie. Wśród tych 7 wspaniałych, a może raczej wybranych, jest nasz dzisiejszy gość, ksiądz Konrad Marzec. Witamy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen, witam wszystkich serdecznie.
To wspaniały czy wybrany?
Wybrany.
Wybrany lepiej.
Wybrany lepiej, tak. Mhm.
Może zacznę od pytania, czy emocje już opadły po tym pamiętnym dniu, 25 maja?
Cały czas gdzieś to w człowieku, w środku jest. Jest to przeżycie, które będę pamiętał do końca swojego życia tak naprawdę. Ten moment przyjęcia święceń, moment leżenia na posadzce katedry, gdy była śpiewana litania i była odmawiana modlitwa nade mną i nad moimi braćmi, kapłanami. Moment nie do zapomnienia.
A rodzice bliscy jak wspominają ten moment?
Ze łzami w oczach, nie? To jest taki moment też wyjątkowy. Często do niego gdzieś tam wracamy. Wiadomo, przyszła już też ta codzienność życia, też wyjazdów premisyjnych do różnych sanktuariów. Na przykład byliśmy już w Kaliszu, będziemy w Częstochowie, pojedziemy do Gniezna. No bo teraz w Poznaniu jako seminarium tworzyłem 4 diecezje. Kaliska, Poznańska, Gnieźnieńska i Bydgoska. No to tak staramy się całym naszym rokiem odwiedzić jakieś te szczególne miejsca na planie każdej z tych diecezji.
Na chwilę, może nawet na dłuższą chwilę, cofniemy się w czasie. Skąd ksiądz Konrad pochodzi?
Ja pochodzę z parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Roszkowicach. To jest moja parafia. Dokładnie mieszkam w takiej malutkiej wioseczce Pogorzałka, która należy do tej parafii. Można powiedzieć, że moja wioska kończy diecezję kaliską i zawsze się śmiałem, że z miejsca, gdzie ja mieszkam, mam po 10 km do kościołów parafialnej diecezji kaliskiej, opolskiej, częstochowskiej. Także miałem w czym wybierać. Jeżeli wrócić tak do początku, w momentu, kiedy decydowałem się na pójście do seminarium.
Zanim zapytam o to powołanie, to posługa ministranta w parafii, czy nie?
Tak, była. Od samego dzieciaka ciągnęło mnie do ołtarza, że tak powiem.
Lektor też, czy?
Lektorem nie byłem, ale z tego, co pamiętam, to u nas nie było takiej posługi podziału na ministrant, lektor. Ministranci byli od przygotowania ołtarza, 2 takich najstarszych stało koło kapłana, tak jak stoją diakoni. Jeden stał od strony kielicha, drugi stał od strony mszału i pomagał księdzu. A u nas w parafii, jak ja byłem ministrantem, to czytały lektorki. Były 2 panie, które czytały, nie? Nie było to takie ustanowione, tylko po prostu z ludu wiernego one wychodziły i czytały słowo.
Czy posługa przy ołtarzu miała wpływ na powołanie?
Tak, na pewno to miała i moment, gdy człowiek patrzył na swoich proboszczów, jak oni to sprawują. Od chrztu poczynając do dnia dzisiejszego miałem już 4 proboszczów w parafii. Gdzieś tak człowieka ciągnęło do ołtarza, żeby być blisko, nie wiem, taki wewnętrzny głos, na który odpowiadałem. A teraz no już przy tym ołtarzu robię więcej niż jako ministrant. Teraz dzięki Panu Bogu, dzięki Jego darowi, na który nigdy nie będę zasługiwał, mogę czynić najpiękniejszy cud na ziemi, czyli przemieniać chleb i wino w ciało i krew Chrystusa.
Czyli jednak kapłani mają wpływ na młodego człowieka, tego stojącego tuż obok niego, koło kapłana w prezbiterium, tak?
Tak. Wydaje mi się, że kapłan ma zawsze wpływ na drugiego człowieka. Czy jest ministrantem, czy też nie, zawsze. Postawa księdza, to co mówi, czy z wiarą sprawuje czynności liturgiczne, odprawiam mszę świętą, ludzie to czują i to idzie wyczuć. Ja jako ministrant potem czasami łapałem się na tym, czy jako kleryk, że nie tyle na przeżyciu, co żeby było wszystko tak dobrze poukładane i w biegu liturgicznym wszystko się zgadzało. Jeszcze jak potem człowiek był jednym z tych starszych ministrantów, no to już można powiedzieć pełnił taką funkcję ceremoniarza, chociaż nie, oficjalnie takiego czegoś nie było, to bardziej skupiał się na tym, żeby właśnie było wszystko przyniesione na czas, postawione, rozłożone, odpowiednio zadzwonione, a zwłaszcza gdy przychodziły odpusty, Wielkanoc czy Boże Narodzenie, nie? Że było na tym skupienie się na tej zewnętrznej, zewnętrznej stronie, która też jest bardzo ważna, nie? Ale czasami na tym ta strona wewnętrzna cierpiała.
W którym momencie, kiedy pojawiła się ta myśl taka stuprocentowa, tak, to jest ta droga, idę do seminarium. Był taki moment?
Takiej stuprocentowej to nigdy nie było. Cały czas było takie zawahanie, nie? U mnie, jeżeli tak się cofnąć, powołanie gdzieś od dziecka się rodziło.
Czyli co, były te msze takie odprawiane w domu jako dziecko, jako dzieciak?
Zdarzało się, ale bardziej to też ludzie wspominają z mojej parafii i mama to jako dziecko, jak byłem mniejszy, no to za wszystko za księdzem. Znaki robiłem, gesty mówiłem. Sam pamiętam jeszcze, jak byłem już po pierwszej komunii, w ławce klęczałem, w jednej z pierwszych, to jeszcze tak po cichu za księdzem recytowałem słowa konsekracji. Ale to już był ten, tak już wchodził ten pierwszy wstyd, to raczej tak właśnie po cichu, sam dla siebie. I gdzieś to tak właśnie wtedy też rodziło się to pragnienie, żeby być ministrantem. Musiałem odczekać parę miesięcy. I taki głód, można powiedzieć, tego, że nie od razu mogłem zostać tym ministrantem, dopiero po pewnym czasie, sprawił, że to jeszcze z wielką radością. To było takie momenty, że jak była każda msza dodatkowa, bo ja pochodzę z kościoła filialnego, to mieliśmy mszę w niedzielę i w czwartek jako szkolną, no to jak była jakaś dodatkowa, no to wsiadało się na rower i jechało się 3,5 kilometra jeszcze do tego kościoła filialnego. Czułem taką radość z tego, co robię, z tego wszystkiego, że mogłem coś dawać Panu Bogu, o tak to powiem, a też miałem taką swoją dewizę, że to robię dla Pana Boga, potem dla człowieka, na samym końcu gdzieś dla siebie.
Ale ten moment, to już była szkoła średnia pewnie, tak?
Tak, to była szkoła średnia. Jak przyszedł czas gimnazjum, tak naprawdę ja odstawiłem na bok myśli o kapłaństwie. Bardziej kończąc gimnazjum, jak wybierałem liceum, no to wybrałem kierunek matematyczno-fizyczny w liceum w Kluczborku imienia Adama Mickiewicza, a potem planowałem jakieś studia, budownictwo, ekonomia, gdzieś z tych ścisłych kierunków bardziej, bo to mnie interesowało, ale po pierwszej klasie liceum po raz pierwszy przyjęliśmy też pielgrzymów do domu, którzy nocują na salach z Koźmina Wielkopolskiego, z Grupy Czerwonej, serdecznie ich pozdrawiam, i tam z poznaną nową osobą zaczęliśmy rozmawiać i w pewnym momencie ona zadała mi pytanie, czy nie myślałam o kapłaństwie. I od tego momentu tak naprawdę te ziarno zaczęło od nowa kiełkować i zacząłem szukać. Taki rok, druga klasa, to było takie zastanawianie się. Pod koniec tej klasy powiedziałem katechecie, że myślę o seminarium i wtedy on mi też zaczął tak pomagać, żebym też pojechał na rekolekcje powołaniowe do seminarium. Nie byłem tutaj w Kaliszu, ale byłem w Opolu, miałem taką przyjemność. No i tak to się zaczęło zgłębiać, podpytywanie rodziców, jakby zareagowali. I jak przyszedł moment wyboru, że trzeba wybrać kierunki, zapisując się na studia, no to cały czas z tyłu było ten, no dobra, Konrad, maturę w miarę dobrze zdałeś, no to może jeszcze tam wybierzesz ten drugi kierunek, tam na Politechnice we Wrocławiu. Ale wtedy właśnie podjąłem taką decyzję, że to i tak nie ma sensu, że jeżeli biorę pierwszy kierunek, chcę iść za księdza, chcę iść do seminarium, to nie zostawiaj sobie żadnej, że tak powiem, furtki, nie? Zamknij te wszystkie drzwi, wchodzisz w tą jedną bramę, idziesz ku Panu Bogu, idziesz do seminarium, a co będzie dalej, no to życie, że tak powiem, pokaże. Też wiem, że u mnie nie było jakiegoś takiego wielkiego cudu, że tak powiem, a bardzo tak po ludzku pragnąłem, tak jak miał święty Paweł, nie? Jak ten grom z jasnego nieba, tak chciałem usłyszeć taki głos, że Konrad, będziesz księdzem. Teraz wiem, żebym takie coś dostał, to by mnie pycha moja ludzka zjadła. Zmarnowałbym po prostu ten dar, ale zacząłem Pana Boga odczytywać drugim człowieku w słowach, które mi powiedział, że zdarzały się takie momenty, gdy byłem ministrantem, gdzieś około te właśnie 16-17 lat miałem. Przyjechał ksiądz, który mnie chrzcił, ja go kompletnie nie znałem, nie pamiętałem. ustawialiśmy się w procesji na cmentarz, ja trzymałem krzyż i on zaczyna mnie o powołanie wypytywać, czy nie myślę o seminarium i tak dalej. I spuentował to mniej więcej takimi słowami, że Konrad, pamiętaj, jak będziesz miał permisję, masz mnie zaprosić. To były takie właśnie znaki Pana Boga, nie? Które on mi dawał w tym momencie. Gdybym młodszy, jak ministrant, szykowaliśmy ornat księdzu, no to zdarzyło się stół na siebie założyć, to, czy tam biret, tą czapkę od księdza, no to osoby tam, które były w zakresie, mówią, pasuje ci. No to wtedy było takie uśmiech, zastydzenie się i no dzięki, fajnie, fajnie, no ale idziemy robić swoje, nie? I potem, gdy już wybrałem to seminarium, przyszedł moment pierwszej powołaniówki, no trzeba coś, że tak powiem, ludziom powiedzieć. Tak człowiek zaczął patrzeć, że to były te już te małe drogowskazy od Pana Boga, nie? W drugim człowieku przez jego słowo dawał mi takie znaki, gdzie on by mnie widział.
Czy była myśl o wstąpieniu do seminarium zakonnego, czy zawsze...
Nie. Seminarium zakonne mnie kompletnie nie interesowało. Może to też przez to, że...
Nie było kontaktu.
Też nie było kontaktu.
Z zakonnikami? Wołczyn blisko.
Ale powiem panu, że Wołczyn jest blisko, bo to prawda, ale na przykład wiele rzeczy człowiek o tym nawet nie słyszał, nie? Co tam się dzieje. Wiedziałem, że tam są franciszkanie, ale jakoś tak nigdy nie ciągł. Miałem kontakt z księżmi diecezjalnymi, też przyjeżdżali księża na różne misje, czy odpusty do nas, czy rekolekcje prowadzić, ale jakoś to tak nie chwyciło. Jak przyszła myśl o kapłaństwie, to do diecezji, nie?
Do diecezji i od razu kaliskiej? Czy tutaj były wątpliwości?
Nie, były wątpliwości, dokładnie. Bo ja pochodzę z terenów byłej opolskiej diecezji, z Opolszczyzny. No nie ukrywam, bliska serca jest, pomimo tego, że już dawno zostaliśmy jako w diecezji kaliskiej, ale gdzieś te zwyczaje śląskie, opolskie cały czas w sercu były. Tak naprawdę świętego Józefa to ja dopiero w seminarium zacząłem poznawać. Ja wiedziałem, że jest coś takiego jak nadzwyczajny rok, ten list został u nas odczytany, ale to jakoś tak nie wpływało na mnie. Bardziej tak za dziecka, no to jeździło się na odpust do świętej Anny, do Ołmy. Także bardziej święta Anna, a w seminarium i potem podczas praktyki diakońskiej w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa poznawałem tego wielkiego, cichego i potężnego patrona.
No właśnie, kolejne pytanie. Jedno z kolejnych pytań to był święty Józef, bo to ten słynny rok świętego Józefa. Ale to na chwilę zostawię. Jeszcze mam pytanie. Rodzice zareagowali, rozumiem, bardzo pozytywnie na decyzję. A bliscy, koledzy, przyjaciele wiedzieli, że coś się szykuje? Czy
wiedzieli... Tym, którym chciałem powiedzieć. W liceum nie chwaliłem się, to nie było takie publiczne. Wiedzieli najbliżsi znajomi, przyjaciele, że idę do seminarium, ale cała klasa o tym, że tak powiem, nie wiedziała. Pewnie się potem dowiedzieli w międzyczasie, teraz już wszyscy wiedzą. Teraz już wszyscy wiedzą, że jestem księdzem, ale to była taka moja rzecz, nie? Że nie chciałem się tym chwalić, nawet jeżeli ktoś pytał, a nie chciałem o tym mówić, że myślę o seminarium, to właśnie było mówione, a tam może na budownictwo, może ekonomia, no zobaczy się jeszcze dużo czasu do wyboru, nie? Takie zachowanie tego dla siebie, nie? To, bo kwestia powołania to jest bardzo taka intymna rzecz, nie? Że to... Zaczyna się o tym mówić dopiero po czasie, jak już tą decyzję się podejmie i wiem, że no nieraz jest ciężko i się nie chce po prostu powiedzieć, no bo są też z tym lęki, takie ludzkie, nie? Czy ja dam radę, czy to jest to, żeby też czasem ktoś sobie zrobi jakieś wielkie nadzieje. A też możemy mieć tak, że będziemy mieć klasę no niewierzącą i koledzy mogą się z tego wyśmiewać. To czasami jest lepiej nawet dla takiego... kolokwialnie mówiąc, świętego spokoju, to zachować dla siebie. A wiem też, że bardzo ważne w tym wszystkim, jak się idzie na drogę powołania, czy do zakonu, czy do seminarium diecezjalnego, wsparcie rodziców, nie? Że jak ma się tą wolną rękę od rodziców, którzy szanują twoją decyzję, że to jest twoja decyzja, wspierają cię w tym, nie blokują, nie robią ci jakichś wyrzutów, to jest naprawdę już można powiedzieć połowę sukcesu, nie? Że mam wsparcie moich najbliższych i za to jestem rodzicom wdzięczny, a zwłaszcza tacie, który powiedział, że jak powiedziałem, że idę do seminarium, to poklepał po plecach. Pamiętaj, Konrad, nawet jak odejdziesz z seminarium, nie ma problemu, nie? Zadzwoń, przyjedziemy, bo możemy się spakować i będziesz mógł wyjechać, nie? To była ta wolność, że rodzice szanowali. Być może gdzieś też mieli jakieś swoje lęki, obawy, ale tego mi nie powiedzieli i dali mi tą wolność, to wsparcie, bo też dużo od tego zależy i to, jeżeli rodzice wspierają, nawet jeżeli rodzice nie rozumiecie decyzji waszego dziecka, które chce pójść do seminarium, chce pójść do zakonu, to wspierajcie ich, bo to jest ich decyzja, bo to jest ich życie, a wasze wsparcie, wasza miłość w tych momentach jest naprawdę bardzo kluczowa.
Formacja odbywała się seminaryjna w dwóch seminariach.
Tak, dokładnie. W Kaliszu i w Poznaniu.
W Kaliszu 2 czy 3 lata?
Takie 2,5 roku, nie? No bo na trzecim roku byliśmy, jak zapadła ta decyzja Watykanu o przeniesieniu nas do Poznania. Ona zapadła 17 października 2020 roku, a w seminarium w Poznaniu rozpoczęliśmy 4 grudnia tego samego roku. W święto świętej Barbary. Jakby nie było patronka górników, patronka bardzo dobrze znana na Śląsku. Takie 2,5 roku tu. No i plus do tego taki 2,5-miesięczny takie nasze przygotowanie przed seminarium, które odbywaliśmy na Winiarach.
Jak będzie ksiądz wspominał ten czas seminarium? Co pozostanie tak najbardziej w pamięci oprócz, nie wiem, egzaminów na przykład ciężkich, trudnych? Czy może z tym nie było problemu?
Też były. Zdarzył się egzamin niezdany. Różne były. Egzaminy to nie. Bardziej się zapamiętuje osobę prowadzącego, profesora. Ciężko tak naprawdę wybrać. No na pewno jest taką sytuacją bardzo trudną i która dużo pozmieniała w moim życiu, no to właśnie ta decyzja Watykanu, nie? O zamknięciu seminarium i o przeniesieniu. Ale jest takich wiele rzeczy, po prostu to miejsce, ci ludzie, z którymi się człowiek spotykał, te rozmowy, wspólne zabawy, uśmiechy, ale też no, kaplica, nie? Miejsce, w którym się tak naprawdę dzieją cuda, w których człowiek przeżywa swoje kryzysy, wzloty, upadki, no i przełożeni, a zwłaszcza ojciec duchowny, który pracuje od tej strony wewnętrznej i tej osobie, ojcu duchownemu można powiedzieć naprawdę wszystko, nie? I ma się to, tak jak na spowiedzi, tak jak działa ojciec duchowny, nie? Że mu się mówi wszystko i on to zachowuje tylko dla siebie, nie? I to zostaje pomiędzy nami.
Podczas tej formacji seminaryjnej odbywają się praktyki też, tak?
Tak, wakacyjne, dokładnie.
I gdzie one się odbywają? Proszę opowiedzieć coś więcej na ten temat.
Każdy z nas ma taką możliwość. To jest tak, my mamy tak samo jak studenci, czyli mamy 9 miesięcy, uczymy się, przez 3 miesiące mamy okres, że tak powiem, wakacyjny. Ale u nas dzieli się to tak, 30 dni dla parafii, 30 dni dla diecezji i 30 dni dla siebie. Czyli po miesiącu. Czas dla siebie to mogę robić co chcę, wyjechać, odpocząć z rodzicami. Czas na parafii to proboszcz decyduje, jak to wygląda i to z proboszczem rozmawiamy, a czas dla diecezji to są różne właśnie posługi. Na przykład pielgrzymka piesza na Jasną Górę, bycie opiekunem w czasu rekolekcjach dla osób niepełnosprawnych, na przykład jak była u nas Ostoja, czy w Przedborowie takie rzeczy, wyjazd na oazę, oazę rodzin, wiele, wiele takich rzeczy, że tak powiem, które są proponowane, przychodzą, które dzieją się w diecezji poza diecezją, nie? Że to jest po prostu ten czas dla diecezji, to tak bardziej można powiedzieć, to jest czas dla Kościoła, nie? Żeby pobyć z drugim człowiekiem. U mnie niestety przez to, że pandemia nam to trochę rozsypała, te takie praktyki, to takich stricte nie było co po danym roku, ale teraz wiem, że przełożeni wrócili do tego, żeby na przykład po pierwszym roku pójść na pielgrzymkę. I tak każdy rok ma na coś wskazane. Na przykład takiej praktyki, której żałuję, a nie było tak u nas, to praktyka w szpitalu, nie? Co była, koledzy z wcześniejszych lat mieli w szpitalu w Kaliszu. Bo tam się człowiek mierzy z chorobą, z cierpieniem, z drugim człowiekiem, nie? Wierzący, niewierzący, różnie to przeżywający, to na pewno taką właśnie posługą miłosierdzia. My mieliśmy to w domu księży emerytów w Ostrowie. Też piękny czas. Doświadczenia osoby starszej, schorowanej, no i też brata kapłana, nie? Który dzielił się takim swoim doświadczeniem. I też oni się cieszyli nami, nie? Że nieraz tak po ludzku mieli po prostu z kimś nowym pogadać. Nie?
Powiedział ksiądz, że no, święty Józef nie miał zbyt dużego wpływu na powołanie, na decyzję o wstąpieniu do seminarium, ale jednak ten święty Józef się o księdza dopomniał, no bo pod właśnie jego skrzydłami ksiądz odbywał praktykę
Tak,
diakońską, tak? W Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa. No i jak ten święty Józef teraz w hierarchii tych ulubionych świętych u księdza stoi? Wysoko, wyżej niż wcześniej?
To na pewno. Może powiem tak, nie mam tak stricte ulubionych świętych. Bardziej to jest na tej zasadzie, że go poznałem. Bo tak prędzej człowiek o nim za wiele nie słyszał. Też jeden z kościołów filialnych w mojej parafii jest pod wezwaniem świętego Józefa Robotnika, ale nie znałem go aż tak blisko. Tu w seminarium, a zwłaszcza podczas praktyki poznałem wielkość tego patrona, nie? Mhm. Pewnie on po cichu działał w tym wszystkim, nie? No bo to jakby nie było, wszystko jest w rodzinie. Zostaje Maryja, Józef, święta Anna, nie? To wszystko jest w rodzinie, ale tak doświadczyłem też jego osobistego działania w moim życiu. Przez ten rok i dużo też takiej pokory uczyłem się i uczę od niego tej cichości, nie? Żeby stanąć nieraz z tyłu, robić wiele rzeczy po cichu i odchodzić, nie? Żeby nie skupiać na sobie uwagę, tylko nad tym, kto jest najważniejszy, no, czyli Chrystus.
A jak ksiądz wspomina posługę w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa, ten czas pewnie pracy dużo.
Pracy dużo, ale ja lubię pracę, bo ja z domu, gdzie mała gospodarka jest, także pracy się człowiek nie boi. Szkoda odchodzić, jeżeli można to tak powiedzieć. Naprawdę pokochałem tamto miejsce. Wspaniali kapłani, ludzie, którzy przyjeżdżali z całej Polski, z których było widać radość. Wiele osób, które przychodziły, bo mamy też stałą adorację w ciągu dnia, modlili się. Nieraz było mi głupio i wstyd, jak tak, czy mu głosiłem kazanie podczas mszy, czy się przeszedłem po prostu po bazylice i widziałem, z jak głęboką wiarą ludzie się modlą. To nieraz tak po ludzku tak człowiek im zazdrościł, nie? Mhm. Bardzo piękny czas spędzony, uczenia się. No, super, nie? Dla mnie takiej osoby, która raczej była wycofana za dzieciaka, jak w liceum, raczej wolałem stać z boku, słuchać, niż jako angażować się, być tym pierwszym, to ta praca, że tak powiem, posługa dla pielgrzymów, oprowadzanie ich i omówienie o świętym Józefie, to naprawdę sprawiało mi wiele radości. Mhm.
Temat pracy magisterskiej?
Teologia i formy przyjmowania Komunii Świętej w dokumentach posoborowych Kościoła i liturgicznych.
Czy to ma związek z taką, no nie wiem, czy to dobre słowo, wojenką między tymi, którzy są za, a niektórzy przeciw?
Można to powiedzieć, że tak. Pisałem artykuł Sacrum i Profano w przyjmowaniu Komunii Świętej i to było na drugie forum ceremoniarskie, które było w Poznaniu, a to było, można powiedzieć, w przededniu wybuchu całej pandemii, bo to było chyba 9 marca, a 16 marca jakoś tak tam było, że my już opuszczaliśmy seminarium do domów, bo właśnie w wyniku tej pandemii i tak dla samego siebie zgłębić, jak to jest, jak to Kościół mówi, co mówią dokumenty. No gdzie jest ta prawda, nie? Żeby to poznać, zrozumieć, ale jeszcze zgłębić to, co się dzieje, czym jest komunia, nie? Że to nie tylko to, że jest taki obrzęd na mszy świętej, że przyjmuje ciało Chrystusa w kawałku chleba, ale że to idzie za tym coś więcej. Idzie miłość, idzie moja postawa wobec Pana Boga do drugiego człowieka, postawa pokory, wdzięczności. Piękny jest 6 rozdział encykliki papieża Jana Pawła II, Ecclesia de Eucharistia, poświęcony Maryi jako niewiasta Eucharystii. Też tam się odwołałem. Także tak wiele rzeczy. Nawet taka moja po prostu ciekawość, nie? Jak to ma być? Jak to Kościół naucza, nie?
A hasło na obrazku prymicyjnym, jakie zostało wybrane?
Przeczytam, bo jest trochę długie. Dokładnie jest to Marek 13:13 i będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
Kolejne pytanie, dlaczego właśnie ten fragment? Na pewno nie przypadkowo.
Tak, na modlitwie. Gdzieś to się z tym utożsamiłem, z takim doświadczeniem swojego życia i tak dużo nadziei w tym wszystkim widzę, nie? Nawet tego, co się trochę w świecie dzieje, w co my idziemy, że właśnie te wytrwanie, pomimo tego, że wszyscy mogą wokół mnie nienawidzić, ale jeśli wytrwam przy Chrystusie, to będę zbawiony. Tym najpiękniejszy cel, do którego każdy z nas przecież zdąża.
Przed samą uroczystością święceń kapłańskich odbywają się rekolekcje, tak?
Tak, dokładnie.
I takie też się odbyły? Gdzie takie rekolekcje się odbywają i jak one wyglądają? To są w zamknięciu i w milczeniu?
One się odbywają w Nadziejewie. Arcybiskupie Seminarium Duchowne ma swój dom i one tam się odbywają. Mhm. Jest to takie właśnie miejsce domu rekolekcyjnego, takiego formacyjnego. Można powiedzieć, że to jest na wiosce, bo wokół pełno lasu, ciszy, całą noc ptaki śpiewają, także taka fajna atmosfera do wyciszenia się. Nam rekolekcję prowadził ojciec Marcin Ciechanowski, Paulin z Jasnej Góry. Bardzo piękne, Boże, skupienie się na słowie, czyli na życiu. Jak się zagłębiał te wszystkie tam potem szczególiki, pokazał też, jaką wartość ma to, żeby czytać, zgłębiać słowo, nie? Słowo, które daje życie, jak nam sam Pan Bóg, posługując się świętym Janem, pisze, że słowo było u Boga, a Bogiem było słowo, nie? No to jeżeli ja się nie będę tym słowem karmił, no to czym ja będę karmił ludzi?
Na początku rozmowy już ksiądz mówił, jak przeżył sam moment święceń, uroczystość, więc jeżeli ktoś nas teraz słucha, to zapraszamy do cofnięcia się w naszej rozmowie do początku, a my idźmy dalej i zapytam o mszę świętą prymicyjną w rodzinnej parafii. To też na pewno moment wzruszający, nie tylko dla neopresbitera, ale też dla całej parafii.
Tak, no nie ukrywając, było ciężko, zwłaszcza na początku, jak z domu wyjeżdżałem do kościoła filialnego w Nasalach, bo tam miałem swoje prymicje, bo tam większość życia mojego spędziłem. Tam byłem ministrantem, z domu po błogosławieństwie rodziców, jak jechaliśmy, i pod kościołem dzieci otoczyły mnie wiankiem i w księże prowadzali do kościoła, no to był moment, kiedy mi się chciało płakać. Jak uklęknąłem przed ołtarzem, przed tabernakulum, to było takie walczenie z sobą, żeby się nie popłakać, nie? No bo jakbym się złamał, no to już bym nie odprawił tej mszy. I potem ten sam moment był, gdy w procesji wchodziliśmy już na rozpoczęcie właśnie mszy świętej, że jak wchodziłem, patrzyłem na tych ludzi, taka pełna radość w tym wszystkim we mnie było i tych emocji, no i takie, żeby się nie złamać, no bo jakbym się złamał, to bym tej mszy nie odprawił. Na szczęście prezbiterium jest wyżej, a rodzice siedzieli w pierwszej ławce, także ich przez całą mszę świętą nie widziałem. Nawet jak patrzyłem na ludzi, to ja się śmieję, że ich nie widzę, że ja patrzę na ludzi, ale tak jakby są dla mnie za mgłą, nie? Bo bym wiedział, że jak się spotkam z kimś, kto płacze, szlocha, no to we mnie
się rozkleił.
No to też bym po prostu sam się rozkleił. Moment rozklejenia przyszedł na podziękowaniach, na Panu Bogu i rodzicom. No to aż to był moment, kiedy człowiek się rozkleił. No i jak tak potem, ja tego nie słyszałem, nawet tak przez te wszystkie emocje to ciężko to było, ale jak się potem z ludźmi, z parafianami, wczoraj rozmawiałem, bo miałem takie podziękowanie dla parafii, to mówili, że w tych momentach, gdzie widzieli we mnie te łzy radości, szczęścia, podziękowania, no to ponoć cały kościół szlochał też ze mną. Także radość dla całej parafii, nie? Bo my wychodzimy z konkretnej rodziny, mamy konkretne wychowanie rodziców i tak dalej, ale dar kapłaństwa to jest dar całej parafii. To się wszyscy ludzie o to modlili, omadlali mnie i idę z ludu dla ludu, nie? Wzięty z ludu dla ludu, z tymi wszystkimi wadami, zaletami. Także to była radość dla całej parafii. A jak wracałem w sobotę wieczorem do domu po święceniach, to jak już wjechałem do nas, ale widziałem już przy znaku flagi, poustrajane płoty, to potem jak w niedzielę przyjechał ksiądz prałat Jacek Plota do mojego domu rodzinnego, no to też powiedział to parafianom. To mniej więcej tak, jakbym zaraz miała obraz Matki Bożej i Częstochowskiej przyjechać, jakaś peregrynacja, nie? Że to też taka była radość, że ja jadę przez tą parafię i wiem, że coś się dzieje, nie? Także prosta rzecz, te wstążeczki popowieszane na płotach, czy flagi wywieszone, ale to naprawdę dało taką radość, że można było być z tymi ludźmi.
Ksiądz biskup Damian Bryl, ordynariusz naszej diecezji, wręczył już nowym neoprezbiterom dekrety. Gdzie ksiądz został skierowany przez księdza biskupa? Do jakiej parafii?
Do parafii pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Zdunach pod Krotoszynem.
I jak ksiądz widzi się, to już będzie ostatnie pytanie, widzi się w przyszłości wśród młodzieży, dzieci, dorosłych, chorych? Jest jakaś taka wizja, gdzie ksiądz by chciał być i z kim, czy nie?
Nie, jest dla
wszystkich.
Zostawiam
to, ksiądz.
Zostawiam to, bo tak naprawdę, jeżeli ja się otworzę na drugiego człowieka, czy to będzie dziecko, młodzież, młodzi rodzice, osoby starsze, chory, ja mam być dla wszystkich. Wszystkim mam iść, głosić Chrystusa. Nie wiem, zobaczymy. Naprawdę ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć, bo przez ten rok tutaj na diakonacie, no to miałem też możliwość pójść do chorych z komunią. Brałem udział w spotkaniach Ruchu Czystych Serc tu w Kaliszu. Przyglądałem się, jak ksiądz wikary prowadzi ministrantów. Tak, tam też parę relacji się zawiązało z chłopakami. Jest wiele takich rzeczy, ale jak to Pan Bóg zacznie działać w moim życiu, gdzie mnie postawić, jakie będę miał obowiązki na parafii, nie wiem, zobaczymy. Ciężko mi tak naprawdę odpowiedzieć, nie? Zostawiamy to Panu Bogu, On wie najlepiej, wie jakie są moje zalety, wie jakie są moje wady i wiem, że to tam działa wszędzie Duch Święty, nie? Że prowadzi, idę dla ludzi. A co będzie, no to będziemy może za kilka lat porozmawiać, jak to było. Też mówię, to najlepiej to się pytać po prostu ludzi, czy to z parafii, której pochodzę, czy z parafii, gdzie będę pracował, czy parafii praktykanckiej, bo ludzie powiedzą najlepiej, bo oni są obiektywni. Ja mówię subiektywnie, tak jak ja to czuję.
A mówił o tym wszystkim ksiądz Konrad Marzec, nasz dzisiejszy gość. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Księże, proponuję, abyśmy rozmowę zakończyli błogosławieństwem dla tutaj naszych pracowników radia, ale przede wszystkim dla tych, którzy będą teraz księdza słuchali.
Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Trwajcie w miłości Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki.
Gość dnia w Radiu Rodzina.